Po drugie?
Strefa wolna od opłat, sobota, niedziela i proszę pana, możliwość palenia w kominkach suchym, zdrowym drewnem, gdzie jest zakaz, no to jest po prostu absurd, bo to nie ma żadnego wpływu na czystość powietrza.
To Marian Beneś w rozmowie z Karoliną Lewicką w poranku TOK FM. Cała rozmowa w podcastach w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl, a lista kandydatów na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach uzupełniających wydłuża się, ale na razie oficjalnie ogłoszone zostały nazwiska tylko dwa.
O tym, kto na pewno będzie chciał powalczyć o fotel prezydenta z Krakowa, opowie Katarzyna Młynarczyk.
Tutaj mamy dwa nazwiska. Poza byłym szefem NIK-u Marianem Banasiem jest też radna i współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca. Kandydować chce też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Mówi się również o tym, że Lewica wystawi bardzo aktywną w Krakowie posłankę Darię Gosek-Popiołek. Natomiast Polskę 2050 prawdopodobnie reprezentował będzie poseł Paweł Ślis, syn znanego krakowskiego adwokata. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to często wskazywana jest Małgorzata Wasserman i Łukasz Kmita. Pewniakiem miał być Łukasz Gibała, ale swoją decyzję, jak mówi, ogłosi za 2-3 tygodnie.
Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym dzisiaj zadeklarował, czy startuję, czy nie. Dlatego, że żeby zarządzać takim miastem, trzeba mieć grono dobrych, sprawdzonych fachowców. Ja takie grono miałem 2 lata temu, a teraz z tymi ludźmi jeszcze porozmawiać.
Koalicja Obywatelska najpewniej porozumie się z PSL-em i wystawią wspólnego kandydata. Tutaj wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Bardziej humorystycznie niż serio podchodzi się do informacji o tym, że wystartuje również internetowa celebrytka i zawodniczka walk w ringu czy w klatce Marianna Schreiber. Możliwa jest też kandydatura Grzegorza Brauna. Do startu wystarczy 3000 podpisów.
Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie.
W Sejmie trwają prace nad przepisami dotyczącymi statusu osoby najbliższej. Kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy, Centrum i Polski 2050 popierają projekty ustawy.
A posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji złożyli wnioski o odrzucenie projektów w całości. Natomiast prezydentcy ministrowie zapowiadają, że Karol Nawrocki ustawy po prostu nie podpisze.
Prezydent chce wetować ustawę, której jeszcze nie ma, dziwił się w poranku do KFM wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Tomasz Trela.
To jest... Przyznam szczerze, pierwszy taki fikołek w wykonaniu Pałacu Prezydenckiego, że nie zgłosili żadnej poprawki, nie zgłosili żadnej propozycji, nie wiedzą, jaki jest ostateczny kształt dokumentu, nie wiedzą, jakie będą jeszcze poprawki w Sejmie, w Senacie, a już zapowiadają, że będzie weto. Ja jestem ciekawy, co powie Karol Nawrocki, jak wytłumaczy się wyborcom, obywatelom, który w kampanii wyborczej mówił, że ustawa o statusie osoby najbliższej jest jak najbardziej korekt, jest jak najbardziej do zaakceptowania. Czekam na te fikołki intelektualne ze strony Karola Nawrockiego. Natomiast no, pamiętajmy, jest jeszcze możliwość próby obalenia weta prezydenckiego. My konsekwentnie będziemy podążać do samego
celu. Z PiS-em czy z Konfederacją?
Ale, wie pani, ja nie chcę ani obalać nic z PiS-em, ani z Konfederacją, ale być może jakieś pojedyncze osoby, pojedyncze jednostki znajdą się do tego, żeby takie weto obalić. Trzeba próbować, dlatego że to jesteśmy winni obywatelom.
A jak stwierdził wczoraj szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, to cytat, nie będzie zgody głowy państwa na wprowadzenie quasi-małżeństwa do polskiego prawa.
Mało takich cytatów? No to jeszcze jeden. Ta ustawa to polityka małych kroków, która ma doprowadzić nie tylko do legalizacji związków partnerskich, ale i do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
Jutro w Warszawie w wybranych punktach zawyją syreny alarmowe. I tu od razu uspokajamy, to tylko prace serwisowe, a uruchomienie alarmów będzie miało charakter wyłącznie techniczny.
Czasem trzeba takie rzeczy sprawdzić. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem, podkreśla wojewoda w komunikacie. Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań, gdy syreny zawyją.
Znowu w 30-stopniowym upale i z rodzicami na trybunach. Autorka jednej z największych sensacji pierwszej rundy tenisowego Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, zagra dziś w Paryżu o trzecią rundę.
Polka, która z turnieju wyrzuciła aktualną wicemistrzynię olimpijską, zmierzy się tym razem z Elise Mertens.
Swój mecz drugiej rundy zagra też Hubert Hurkacz, a na paryskim turnieju jest nasz wysłannik Przemysław Pozawski.
I Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska zagrają dziś na bocznych kortach na obiekcie Rolanda Garrosa, przy czym mecz Hubiego to będzie mecz na 14, czyli największym z tych bocznych kortów, na którym wczoraj niesamowitą atmosferę zrobili brazylijscy kibice, którzy oglądali mecz swojego pupila, 19-letniego João Fonseca. Krzyczeli, skandowali jego imię, a on wygrał w 5 setach. Ale wracając do dziś, zanim na korcie numer 14 pojawi się Hubert Hurkacz, będzie tam spotkanie bardzo ciekawe kobiet. Jovic kontra Navarro. No i pewnie gdzieś około 13, może troszkę później, Hurkacz powinien pojawić się na korcie. Hurkacz Piłkarz, którego trener Mateusz Terczyński mówi, że są gotowi, by zmierzyć się z Francesem Tiafoe.
No na pewno nie będzie to łatwy mecz, ponieważ Frances jest naprawdę dobrym, doświadczonym zawodnikiem. Na pewno jest to plusem, że gramy z nim na mączce, bo jego najlepszą nawierzchnią to jest na hardcore i tam jest najgroźniejszy. Hubi jest teraz naprawdę dobrze przygotowany. Spędziliśmy ostatnie 2 tygodnie w Monte Carlo, żeby się tutaj dobrze przygotować.
Hurkacz zagra więc na 14, pewnie koło 13, a bliżej 14 zagra Maja Chwalińska, ale na 12. Jej spotkanie z Elise Mertens będą obserwować rodzice, którzy są tutaj i o których Maja mówi tak.
Moja mama, jej chyba nie ma na 90% meczów. To znaczy ona jest i wychodzi. Jak jest możliwość, on po prostu się nie nadaje. Ona się nie nadaje do sportu. Ja jej powiedziałam, że po prostu mamo, ja cię tutaj przywiozłam po to, żeby ci sprawić przyjemność. A ona po prostu chce jej się wymiotować z nerwów, ale się cieszy po przynajmniej. A tata jest, wytrzymuje, czapeczkę jej założył, także słońce mu chyba nie przygrzało jakoś za bardzo. Tata jest bardziej taki zrelaksowany. Oczywiście chce, żebym wygrała, ale on umie jakby, on się do tego nadaje. Mama nie, już nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ją tutaj zabrać.
A jedno na kortach Rolanda Garrosa się nie zmienia dziś tak, że czeka tenisistów i kibiców niemiłosierny upał. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
A mecze Chwalińskiej i Hurkacza pokaże dziś Eurosport.
Ebola zbiera śmiertelne żniwo w Demokratycznej Republice Konga.
Eksperci ostrzegają, że epidemia zaczyna wymykać się spod kontroli, a miejscowe służby nie są w stanie sobie z nią poradzić. Nie są w stanie nawet oszacować dokładnej liczby zmarłych z powodu wirusa.
Stolicę kraju, Kinszasę, odwiedzi dziś szef Światowej Organizacji Zdrowia. Doniesienia z regionu zbiera reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
Demokratyczna Republika Konga mierzy się z nową odmianą wirusa, na którą nie ma dostępnej szczepionki. Do tej pory lekarze potwierdzili ponad 120 zachorowań i 17 ofiar śmiertelnych, ale są podejrzenia, że zakażonych mogło zostać co najmniej 1000 osób, a rzeczywista liczba zmarłych zbliża się już do 250, bo miejscowe służby, które skarżą się na brak praktycznie wszystkich niezbędnych sprzętów, materiałów i leków, nie są w stanie stwierdzić, co dokładnie było przyczyną ich śmierci. A partir de su vuelta, huite. Widzimy, że ta pacjentka próbuje mówić, ale jej stan nie jest dobry. Jest bardzo osłabiona. Nie może chodzić. Widać, że nie ma zbyt wiele sił. Ma krwawienie z nosa i wymioty. Boimy się, co się wydarzy. Prowadzony przez nas oddział z izolatkami został spalony przez miejscową ludność. Część pacjentów uciekła. Uciekli z izolatek i rozproszyli się po okolicy. To może spowodować, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zakażeniami. Mówili pracownicy medyczni ze wschodu kraju. W obawie przed rozprzestrzenianiem się wirusa, sąsiednia Uganda zdecydowała o zamknięciu granic. Uganda tymczasowo zamyka granice z Demokratyczną Republiką Konga. Jedynymi wyjątkami są autoryzowane zespoły reagowania na epidemię eboli, operacje humanitarne i transport żywności. Sytuację komplikują trwające od lat konflikty między grupami zbrojnymi na wschodzie kraju. Szef WHO Tedros Ghebreyesus zaapelował do nich o wprowadzenie natychmiastowego zawieszenia broni, by ekipy ratunkowe były w stanie dotrzeć do chorych. Na afrykańską epidemię reagują m.in. Stany Zjednoczone. Donald Trump i przedstawiciele jego administracji zapowiedzieli, że nie pozwolą, by jakikolwiek przypadek wirusa dostał się do kraju. Waszyngton wpadł też na pomysł uruchomienia specjalnego ośrodka medycznego, do którego dostęp, jak wynika z zapowiedzi, będą mieli jednak tylko Amerykanie. Placówka ma powstać w Kenii. Zapowiedź wywołała oburzenie części mieszkańców, którzy twierdzą, że to jaskrawy przejaw nierównego traktowania. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Ponad 1100 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzysta z uruchomionych właśnie jednorazowych odpraw pieniężnych.
Warunkiem przetrwania węglowego giganta ma być głęboka restrukturyzacja i uszczuplenie zatrudnienia, o czym informuje nasz reporter Grzegorz Kosioł.
Umowę dotacyjną pomiędzy JSW a Ministerstwem Energii podpisano w zeszły piątek. Jak informuje Wojciech Sury, rzecznik spółki, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został właśnie wdrożony.
I już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. Każdy pracownik, który zdecyduje się na udział w programie, otrzyma 170 tysięcy złotych.
Część pracowników skorzysta również z urlopów górniczych.
Programem, czyli jednorazowymi odprawami pieniężnymi oraz urlopami górniczymi, objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie około 500 milionów złotych.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że w pierwszym kwartale 2026 roku miała ponad 600 milionów złotych skonsolidowanej straty. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
196 polskich restauracji zostało wyróżnionych wczoraj przez słynny gastronomiczny przewodnik Michelin.
11 lokali dostało najwyższe odznaczenia, czyli słynne gwiazdki.
Po raz pierwszy Michelin przygotował edycję poświęconą całej Polsce. A więcej na ten temat wie Paulina Nawrocka.
Po raz pierwszy inspektorzy odwiedzali wszystkie województwa, mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Nareszcie mamy selekcję narodową, co nie oznacza, że w każdym regionie, w każdej miejscowości będzie wyróżniona restauracja. Niemniej jednak tych restauracji będzie dużo, dużo więcej.
W przewodniku znalazło się łącznie 196 restauracji, w tym 92 nowe adresy. Cztery restauracje po raz pierwszy otrzymały jedną gwiazdkę. Pierwsza w historii polska gwiazdka dla kobiety trafiła w ręce Beaty Śniechowskiej z Wrocławia, która prowadzi nowoczesne bistro z polską kuchnią.
Baba to miejsce właśnie, gdzie można w niedzielę zabrać rodzinę na kotleta. Ja się tego kotleta ani jednego, ani drugiego nie wstydzę. Nie wstydzę się pierogów, rosołu, bo to jest moja duma i uważam, że to są najlepsze rzeczy.
Najbardziej utytułowanym polskim szefem pozostał Przemysław Klima, jako jedyny wyróżniony dwoma gwiazdkami. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
Przetrwał dwie wojny światowe, a mógł nie przetrwać budowy ścieżki rowerowej.
Okazały 120-letni dąb na ulicy Moniuszki w Bydgoszczy miał iść pod topór, bo stał w kolizji z planowaną ścieżką. W obronie drzewa stanęli społecznicy i mieszkańcy.
A sprawą zajęła się nasza reporterka Agnieszka Wynarska.
Zdaniem drogowców dąb rośnie zbyt blisko jezdni i stanowi przeszkodę w pasie drogowym. O planach wycinki zaalarmowało Stowarzyszenie Modrzew, czyli Monitoring Obywatelski Drzew. Jak podkreśla jego przewodnicząca Marzena Błaszczyk, dąb przypułkowy jest okazały i zdrowy.
Jest to bardzo dorodne drzewo o pomnikowych rozmiarach i jest na stałe jakby wpisane w krajobraz Bydgoszczy. Pełni nie tylko ważne funkcje ekosystemowe czy przyrodnicze, ale też jest związane z historią w Bydgoszczy, bo jak się potem okazało, w internecie się odezwała pani, której dziadek prawdopodobnie to drzewo posadził. Dziadek działał w Polonii Bydgoszcz, więc jest to też kawał historii miasta.
Po fali krytyki, która wylała się w mediach społecznościowych, a także naciskach ze strony władz miasta, Zarząd Dróg Miejskich wycofał się z kontrowersyjnej decyzji, mówi dyrektor Wojciech Nalazek.
Podjęliśmy w Zarządzie Dróg analizy różnego typu, żeby pozostawić drzewo. Tak, to jest podstawowa jakby informacja, którą przekazuję, natomiast ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tego przez projektanta i audytora BRD. To są bardzo istotne elementy, które muszą być również spełnione.
Gotowe są dwa nowe warianty przebiegu drogi rowerowej i oba zakładają zachowanie dębu. Na ostateczne decyzje trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
To jest TOK 360, jest 12.15. Tamara Pawlik-Lipska zaprasza na informacje TOK FM o 12.20.
A... Nie, ja zapraszam o 13.00, jeszcze Krzysztof Chorwat się odezwie o 12.20.
A, no i super. Czyli jesteśmy tutaj całą trójką przez najbliższe dwie godziny. Premier Donald Tusk uczestniczy w uroczystości podpisania pierwszych kontraktów, które będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Trochę późno, bo miały być te kontrakty podpisywane do końca maja. Zapytam o to w TOK 360 po informacjach TOK FM o 12.20.
Jak tam przed rejsem?
Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
Przygoda życia?
Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać. Nie wiadomo, jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej. Więc...
Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Krzysztof Horwat, informacje Tok FM już za 2 minuty 15 sekund. On wszedł, ja wychodzę po informacjach Tok FM w Tok 360 o umowach na finansowanych z kredytu Safe, umowach na polskie zbrojenia.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje,
to w euro.
Mistrzowskie okazje w grze.
Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Informacje Tok FM. Krzysztof Horwat, zapraszam. Ukraiński parlament ratyfikował umowę kredytową z Unią Europejską, która tworzy ramy prawne pozyskania części z 90 miliardów euro pożyczki na potrzeby gospodarcze i obronne. Dzięki tej decyzji ponad 16,5 miliarda euro z Brukseli zasili już w tym roku ukraiński budżet. Część pochodzi z unijnego mechanizmu wspierającego odbudowę i modernizację Ukrainy oraz jej przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Złagodzenie sankcji nałożonych na rosyjskie surowce energetyczne byłoby poważnym błędem Europy, ocenia dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol w rozmowie z portalem Euronews. Jego zdaniem Unia Europejska mierzy się z kolejnym szokiem energetycznym w ciągu ostatnich 4 lat. Dla Unii pierwszym wstrząsem był rosyjski kryzys gazowy po inwazji na Ukrainę, a wojna w Iranie sprawiła, że rewizja strategii energetycznej stała się jeszcze pilniejsza. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała ponad 818 tysięcy zabawek importowanych spoza Unii Europejskiej. Wykryła przypadki braku odpowiednich oznaczeń czy instrukcji obsługi, ale także przekroczenie dopuszczalnych norm ftalanów. Takie zabawki mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Około 76% przypadków, w których potwierdzono nieprawidłowości, dotyczyło produktów pochodzących z Chin.
12.21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wszyscy ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby móc dziś powiedzieć, że ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na program SAFE są zagwarantowane. Polska jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o projekty i przygotowanie pełnej dokumentacji, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umów na kontrakty z tejże pożyczki. Czwartek, piątek, sobota to ma być intensywne teraz podpisywanie umów i myślę sobie, że trochę na ostatnią chwilę. ile, skoro termin na to, żebyśmy realizowali te kontrakty samemu i mieli podpisane wcześniej te umowy, jest do końca maja.
No tak, w sumie to ja też jestem trochę zaskoczony, że to są no, 3 dni tak naprawdę podpisujemy umowy na 100 miliardów złotych, jak powiedział jeszcze w trakcie trwającej ciągle tej uroczystości pan premier Tusk, bo oczywiście obiektywnie trzeba spojrzeć i tak tego czasu było mało. My planowaliśmy, że ta umowa będzie podpisana z Unią Europejską jeszcze w marcu, faktycznie została podpisana 8 maja. Różne powody były tym spowodowane, nie tylko weto prezydenta, więc można powiedzieć, że faktycznie tak na ostatni gwizdek, mam nadzieję, że pod względem jakościowym te umowy także zależało komuś na dobrych warunkach, na jakich podpisujemy tę umowę, a nie tylko na zmieszczeniu się w czasie, bo ten czas jest istotny, bo my większość, jeszcze niedawno słyszeliśmy, że 3/4 tych umów, tych pieniędzy przede wszystkim, czyli z tych 180 miliardów złotych, no mniej więcej 120 miliardów złotych, chcieliśmy podpisać właśnie do 30 maja, bo musieliśmy, bo to są warunki Unii Europejskiej. Do 30 maja możemy po prostu sobie sami podpisywać umowy, można powiedzieć, jakie chcemy. Oczywiście wcześniej zatwierdzone przez Unię Europejską ten pakiet tego, co my chcemy w ramach tych pieniędzy pozyskać, ale można powiedzieć, że Polska może kupować czy rosomaki, kraby, nie, bez potrzeby szukania partnerów zagranicznych. Natomiast po 30 maja każda z tych umów wymaga no, pewnej takiej koalicji. Czyli Polska musi sobie znaleźć przynajmniej jednego partnera zagranicznego, Holandię, Norwegię, no jakiś kraj, który jest w ramach SAFE uczestniczy i wtedy będziemy podpisywać takie umowy bardziej międzynarodowe. Powiem taki przykład, no może taką też informację, że w sumie jesteśmy no, jedynym krajem, który większość tych umów chciał podpisywać samodzielnie. Inni trochę podchodzą do tego nas spokojnie, też i mają mniejsze dużo pieniądze do wydawania, ale faktem jest, że u nas była ta presja największa.
Ale rozumiem, że te koalicje też będziemy zawierać, bo nie da się wszystkiego władować w polski przemysł obronny i też nie wszystko z polskiego przemysłu obronnego można wyciągnąć.
No na pewno nie wszystko. Tutaj jeszcze jest ta granica czasowa, czyli te umowy, które podpisujemy w ramach SAFE, nie tylko te w ciągu tych 3 dni, ale generalnie w trakcie, no w ramach programu SAFE, mają być zrealizowane, czyli ten sprzęt musi być dostarczony najpóźniej w 2030 roku. I są takie programy, które będziemy kupować w ramach partnerstwa, choćby samoloty powietrzne, tankowce dla naszych sił powietrznych, choćby śmigłowce szkolne też są w planach nabywane. Tutaj no, mogą być partnerzy z Polski, ale no, te konstrukcje co do zasady nie są jakimiś naszymi rozwiązaniami. No, słynny program SAN, program antydronowy, kilkanaście miliardów złotych, ale bardzo duży wkład, 1/3, 1/2 tej kwoty to jest, można powiedzieć, taki udział sprzętu norweskiego. Więc tutaj no, na pewno jest sporo takich różnych kontraktów, natomiast no, ta zasadnicza część, ta najważniejsza, bo tak został skonstruowany SAFE dla Wojska Polskiego, ma opierać się tutaj o nasz przemysł, który, no też nie ukrywajmy tego, krab to nie jest w 100% produkt krab, armatochaubica krab, jeżeli ktoś nie miał okazji do tej pory słyszeć, to też nie jest sprzęt w 100% powstający tylko w Polsce, ale po prostu opierający się o komponenty z różnych krajów, nawet z takich jak Korea Południowa.
2030 rok z jednej strony jest całkiem niedługo, ale z drugiej strony to jest jeszcze trochę czasu. Ja rozumiem, że to jest ten rok, kiedy najpóźniej mają być dostarczone efekty tych kontraktów. A kiedy zobaczymy pierwsze efekty tych zbrojeń z SAFE?
No jeśli tu już podałem ten przykład tego programu antydronowego SAN, No to tutaj jest ekspresowe tempo i pierwsze baterie z tego, w ramach tego programu mają być przekazane w tym roku, czyli no można powiedzieć w perspektywie kilku miesięcy. I to faktycznie jest wyzwanie, bo jak też miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami przemysłu, którzy czekali na te kontrakty, no to kluczowym wyzwaniem jest zamawianie komponentów. No nikt sobie nie mógł pozwolić na takie ryzyko, że nie mając umowy na piśmie, będzie zamawiał komponenty do realizacji tych różnych zleceń, czy to, nie wiem, procesory, pamięci, czy silniki do bojowych wozów piechoty Borsuk, bo jako ciekawostkę można podać, dzisiaj czeka się na takie silniki w granicach 2 lat, więc to jasno pokazuje, że na pstryk niewiele z tych rzeczy pojawi się od razu w wojsku. Są takie, które no po prostu no będzie próba no takiego, przynajmniej w takiej części ich realizacji, żeby coś już było widoczne, no ale trzeba brać pod uwagę ten cały taki rynek produkcyjny, no i w tej zbrojeniówce ten 2030 rok, to wcale nie jest tak daleko.
Ale to już na koniec zapytam, skoro system antydronowy SAN to jest kwestia czasu najbliższego kilku miesięcy, to już rozumiem, nie będziemy musieli latać F-16 i strzelać z bardzo drogiej amunicji F-16 do dronów, które miejmy nadzieję nie wlecą, ale gdyby wleciały, tak jak 10 września ubiegłego roku.
No nie, no samoloty będą potrzebne. Samolot jest po prostu najbardziej takim mobilnym środkiem ogniowym, środkiem do budowy świadomości sytuacyjnej. W ciągu 2-3 minut samolot F-16 zmieni województwo i jest w stanie reagować na sytuację, bo no, nawet te wydarzenia z września pokazały, że to nie jest tak łatwo w ogóle monitorować, jak te drony lecą, jak leci te 20 kg sklejki i drewna, no, które jest wyzwaniem dla naszej obrony powietrznej. No, wszystko, co jest na ziemi, jest mniej mobilne. No, SAN co do zasady no, nie ma takich środków bojowych, ogniowych. Te armaty nie są w stanie strzelać na dziesiątki kilometrów, tylko raczej na kilka kilometrów. No więc to pokazuje, że będą pewne dziury, że tak powiem, w tym ugrupowaniu. I od tego też jest samolot myśliwski, żeby po prostu, to jest, można powiedzieć, taki odwód albo narzędzie pierwszej kolejności, w zależności jak zdecyduje dowódca, ale po prostu on jest mobilny i ma na jednym pokładzie wszystko, co trzeba. Od środków do wykrywania, do pośrodki do zestrzelenia, ale co do zasady mamy działać tak, jak pan mówi. Zrobiliśmy pokaz, moim zdaniem słusznie, że Rosjanom, że my mamy naprawdę zaawansowane systemy na tą ich sklejkę, ale na dłuższą metę nie pociągniemy, strzelając kosztownych rakiet do dronów wartych, nie wiem, 10-20 tysięcy dolarów. I takim zasadniczym środkiem walki muszą być u nas te grupy ogniowe, które są na ziemi. Podam przykład, że Ukraińcy też używają F-16 bardzo powszechnie. Setki szachedów zostały zestrzelone przez ukraińskie F-16, więc to nie jest tak, że jak oni zbudowali sobie ten system obrony naziemnej, to z samolotów nie korzystają. Po prostu samolot, wszystko ma swoje miejsce, tak bym powiedział, skończył.
Bardzo dziękuję. Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa, był gościem TOK 360. Sztuczna inteligencja jest naszym absolutnie ważnym zadaniem, mówi Władysław Kośniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania umów na kontrakty z SAFE. Premier Donald Tusk, nawiązując do wczorajszej umowy podpisanej z Wielką Brytanią, zapowiedział, że gotowe są też dokumenty, albo przygotowywane dokumenty do podpisania z Niemcami, to w przyszłym miesiącu, i trwają prace nad podobną umową o wzajemnym wsparciu, wzajemnej obronie z Włochami. Jest 12.30, Adam Oska. A gościem TOK 360 jest teraz Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pierwszy pozew cywilny o zadośćuczynienie za bezprawne pushbacki. Chodzi o sprawę cudzoziemca, który w 2023 roku był 3-krotnie wyrzucany z Polski na Białoruś. 2 z tych pushbacków zostały już wcześniej uznane za bezprawne. Czy to znaczy, że kwestia zadośćuczynienia 100 tysięcy złotych, zwrotu kosztów leczenia 60 tysięcy złotych i ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za przyszłe skutki tego, co się wydarzyło, jest właściwie przesądzona?
Myślę, że nie. No, praktyka nas nauczyła, że trzeba cierpliwości i też pokory do tego, co wydarzy się w sądzie. Na pewno będziemy o to walczyć. Będziemy przede wszystkim walczyć o to, żeby Skarb Państwa uznał swoją odpowiedzialność za to, co spotyka ludzi poszbekowanych na granicy polsko-białoruskiej, poszbekowanych na podstawie przepisów, które, jak pan redaktor wspomniał, już wcześniej przez sądy administracyjne uznane zostały za niezgodne chociażby z konstytucją czy z przepisami prawa międzynarodowego.
Takich przypadków pushbacków było bardzo dużo, więc rozumiem, że takich pozwów, a już zwłaszcza jeżeli ten się powiedzie, też może być bardzo dużo i ta odpowiedzialność państwa może być znacząca.
Tak, pushbacków było dużo. To nie jest mimo wszystko łatwe, żeby doprowadzić sprawę pushbacku do sądu. Trzeba też zgromadzić materiał dowodowy, który przekona sąd o tym, że taki pushback rzeczywiście się odbył, bo pamiętajmy, że też wielokrotnie na antenie o tym mówiliśmy, że cała procedura pushbacków jest tak pomyślana, żeby nie zostawiała śladu. W kilkunastu przypadkach udało nam się doprowadzić sprawę do sądu administracyjnego. Wszystkie te sprawy zakończyły się w zasadzie wyrokami, w których sąd stwierdzał, że sama procedura, która jest niezgodna z prawem, że pushbacki są nielegalne. Na pewno w tych sprawach, w których takie wyroki zapadły, będzie łatwiej udowodnić stan faktyczny i łatwiej, być może łatwiej przekonać sąd cywilny do tego, że rzeczywiście Skarb Państwa ponosi tutaj odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych osoby pushbackowanej, za narażenie ją na poważne ryzyko utraty zdrowia czy nawet życia po stronie białoruskiej. No i być może też skłoni sądy do tego, żeby uznały Skarb Państwa odpowiedzialnym za bezprawne działanie tego państwa. Podkreśla nas jeszcze, pushbacki są nielegalne.
Jakie są te dowody na pushbacki? Bo to rzeczywiście może być bardzo trudne udowodnienie, że do tego doszło, skoro system działa tak, żeby ślady zacierać.
No, tutaj w tych przypadkach, które trafiły do sądu, sądy akurat nie miały wątpliwości, a swoje przekonanie o tym, że do pushbacku doszło, opierały przede wszystkim na relacji cudzoziemca, na tym, że był on w stanie dokładnie opisać samo zdarzenie, opisać osoby po stronie Straży Granicznej, które brały w tym udział, pojazdy, które w tym uczestniczyły, wszystkie szczegółowe okoliczności, jakie w takiej sprawie zaistniały. Co ciekawe, zdarzało się, chociaż nie zawsze, bo Straż Graniczna często się też przyznawała do tego, że rzeczywiście podejmowała wobec cudzoziemca czynności na granicy. Natomiast sądy stały tutaj na stanowisku, że cudzoziemiec robi co może, żeby wykazać, że faktycznie do pushbacku doszło i nie może być obciążany konsekwencją tego, że Straż Graniczna zaniedbuje tutaj jakąkolwiek formę dokumentowania czynności podejmowane wobec osób na granicy. Więc jeżeli osoba, która chce dochodzić swojego prawa, jest w stanie przedstawić możliwie najbardziej szczegółowe okoliczności tego, no zdarza się, że zapamiętują numer słupa granicznego, przy którym wydarzenie miało miejsce. Zdarza się, że mają lokalizator w telefonie, który pokazuje te tak zwane pineski, że rzeczywiście w rejonie granicy przebywali. Te wszystkie materiały służą sądowi do tego, żeby rzeczywiście uwzględnić jakby relacje cudzoziemca i przyznać odpowiednio wysoki poziom wiarygodności. No, dla nas te historie są wiarygodne, zresztą my wiemy, że one się zdarzają. Nie byliśmy w stanie wszystkich udowodnić, ale myślę, że dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że rzeczywiście do pushbacków dochodzi. No, w tym przypadku, w przypadku tego cudzoziemca, którego pozew trafił właśnie do sądu, no, stan faktycznie jest już potwierdzony również wyrokiem sądu administracyjnego, ale też postanowieniem komendanta głównego Straży Granicznej, który sam uznał jeden z pushbacków za nielegalny. Tutaj liczymy na to, że ten materiał dowodowy jest wystarczający i sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, że rzeczywiście do tego zdarzenia doszło.
Bardzo dziękuję. Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka był gościem TOK 360. To jest pierwszy pozew cywilny za bezprawny pushback. Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w imieniu cudzoziemca domagają się przeprosin od Straży Granicznej, 100 tysięcy zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia w wysokości 60 tysięcy oraz ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za przyszłe skutki tych wydarzeń. 12.36. Obok mnie Rafał Hirsch. EKG po 12.40. Po informacjach o czym?
Dzień dobry. O emeryturach tych naszych przyszłych, tych, na które, zbieramy, bo płacimy składki co miesiąc i one raz w roku są waloryzowane. I będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy, o ile waloryzowane, bo jest okazja, ponieważ one są raz w roku waloryzowane 1 czerwca, czyli już za chwilę, za kilka dni. I o ile nam stan konta w ZUS-ie urośnie i co z tego wynika.
To będzie dobry prezent na Dzień Dziecka?
Nie najgorszy, myślę.
O, no to
w każdym razie z tych wszystkich rzeczy, z którymi kojarzy nam się niezbyt miło kojarzony zwykle ZUS w Polsce, myślę, że akurat ta jest najfajniejsza, no bo dopisują nam pieniądze na koncie.
Rafał Hirsch, EKG, tuż po informacjach TOK FM. TOK 360 wraca po godzinie 13. Będzie o złocie, biżuterii i byłym premierze Hiszpanii.
Reklama.
Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
A co tam w Carrefourze?
Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
A cappuccino też za 7?
Też.
A flat white?
Też.
A